Czas na serwis informacyjny. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie urlopu wytchnieniowego dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi, a także czek opiekuńczy dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką.
Czek ma opiewać na kwoty 1800 lub 600 zł miesięcznie. Mają to być pieniądze na zakup usług opiekuńczych.
Z kolei urlop opiekuńczy do 6 miesięcy ma być możliwy do uzyskania z zaświadczeniem lekarskim o potrzebie opieki.
Według PO rozwiązania to efekt pracy wielu ostatnich lat. Zapowiedziano też, że były konsultowane m.in. z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami.
Szkoda, że Platformie brakowało pomysłów, kiedy rządziła w Polsce. Dopiero po 10 latach Platforma znalazła rozwiązania, ocenił poseł PiS-u Tomasz Latos.
Prawo i Sprawiedliwość przedstawia konkretne projekty, konkretne rozwiązania. Nie są to gruszki na wierzbie, tylko twarde dane i twarde propozycje, które już są realizowane i będą dalej realizowane od 1 czerwca. Dodatkowo dziwię się, że Platforma Obywatelska z jednej strony wraz z Nowoczesną mówi, żeby nie tylko podwyższać rentę socjalną, ale też dodatkowo dać twardą gotówkę do ręki tym osobom, nie w formie jakichś bonusów, do takich czy innych artykułów potrzebnych przy osobie niepełnosprawnym czy przy rehabilitacji, a teraz nagle okazuje się, że też sami mówią o bonach.
Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów.
Jeden to zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z ZUS. W tym obszarze rząd zainicjował pracę. Drugi to wprowadzenie dodatku na życie w kwocie 500 zł miesięcznie.
Aktualnie protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzony stopniowo. 300 zł od czerwca bieżącego roku, 400 od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.
Już za chwilę maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Deklaracje przystąpienia do egzaminu na tym poziomie złożyło ponad 54 tysiące tegorocznych absolwentów. Na rozwiązanie zadań mają 180 minut.
Wcześniej odbył się egzamin na poziomie podstawowym. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst. Absolwenci mogli napisać, czym jest tęsknota na podstawie lalki i Kordiana. Do wyboru mieli także interpretację wiersza Ernesta Bryla.
O wrażenia po egzaminie i poziom zadań zapytaliśmy toruńskich licealistów.
Uważam, że nie było jakoś bardzo skomplikowane. Myślę, że lata wcześniej były troszeczkę bardziej wymagające. Może dobrze to napisałem.
Wydaje mi się, że temat był trudniejszy niż w zeszłym roku. Trzeba było trochę pomyśleć i trochę się nagimnastykować, żeby ładnie to ubrać wszystko w słowa.
Myślę, że jak ktoś zna lalkę, to sobie bardzo dobrze poradzi.
Były częściowo zadania trudniejsze, ale bardzo łatwy temat na rozprawkę, moim zdaniem, się trafił.
W sumie interpretacja też była dosyć prosta, więc naprawdę dało się to napisać.
Myślę, że w miarę dobrze mi poszło, ale jednak rozprawka mnie trochę zaskoczyła dzisiaj na temat motywu tęsknoty.
Wydaje mi się, że poszło całkiem nieźle. Poziom był taki, no wiadomo, trzeba mieć jakąś wiedzę, ale nie był jakiś wygórowany.
Pisemna sesja egzaminacyjna zakończy się 23 maja. Ustna potrwa 2 dni dłużej. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 3 lipca.
Maturzyści, którzy uzyskają minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych, będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Osoby, które nie przekroczą tego progu z jednego przedmiotu, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu.
Doktor inżynier Antoni Zięba był dla nas ikoną. Dla obrony życia w Polsce zrobił bardzo dużo i wiele nas nauczył. Tak nieżyjącego już znanego działacza pro-life wspomina Jakub Bałtroszewicz z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zmarł wczoraj w wieku 70 lat. Doktor inżynier Antoni Zięba od lat zmagał się z nieuleczalną chorobą.
Działania na rzecz obrony życia prowadził od wielu lat. Przez kilka dekad organizował też pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę. Swoją działalność nazywał powołaniem. W ostatnim czasie zabiegał m.in. o uchwalenie ustawy zakazującej zabijania dzieci poczętych podejrzewanych o chorobę.
Jego brak będzie odczuwalny dla całego środowiska pro-life w Polsce, mówi współpracownik zmarłego Jakub Bałtroszewicz.
Był inżynier dla nas ikoną. Może to jest wielkie słowo, ale pewno jeszcze większego by trzeba było użyć, by zrozumieć, jak wiele dał dla obrony życia w Polsce, jak wiele nas nauczył. Którzy chcą iść dalej jego drogą, mają bardzo wielkie buty do wypełnienia, jak się mówi, bo on niestrudzenie i bezkompromisowo walczył o ochronę życia w Polsce. Myślę, że ten brak będzie odczuwalny nie tylko dla nas, tych, którzy byli blisko niego, współpracowali z nim, ale dla całego środowiska i dla całego dzieła ochrony życia w Polsce. Te rzeczy, które on uczynił, mam nadzieję, przetrwają, że będzie trwało dalej to, co on tu w Krakowie i całej Polsce zbudował.
Doktor inżynier Antoni Zięba, działacz pro-life, był stałym publicystą i felietonistą Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz naszego dziennika.
W marcu za blisko 40-letnie zaangażowanie w obronę życia Ojciec Święty Franciszek uhonorował go medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Watykan przyznaje to odznaczenie osobom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz Kościoła.
Msza święta pogrzebowa doktora inżyniera Antoniego Zięby odbędzie się w przyszły wtorek, 8 maja, w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie.
Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 16, przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
W niemieckim mieście Lubmin na wybrzeżu Bałtyku rozpoczęła się budowa niemieckiego odcinka gazociągu Nord Stream 2. Informację podała agencja DPA, powołując się na przedstawiciela Gazpromu.
Według mediów rozpoczęto wykopy oraz wylewanie fundamentów pod terminal. Prace trwają, mimo że Gazprom nie ma jeszcze kompletu pozwoleń.
Niemcy jako pierwsze wydały zgodę na realizację inwestycji, potem zrobiła to Finlandia. Decyzji w tej sprawie nie podjęły jeszcze władze Szwecji i Danii.
Przeciwko realizacji projektu protestuje m.in. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Państwa te podkreślają, że kontrowersyjna inwestycja zwiększy monopol rosyjskiego gazu w Europie. Zastrzeżenia do projektu zgłasza też Komisja Europejska. Nord Stream 2 narusza przede wszystkim zasadę solidarności wspólnoty.
W ostatnich latach nie ma w Europie Zachodniej takiego zużycia gazu, by była potrzebna budowa Nord Stream 2, powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Dodał, że forsowanie inwestycji przy sprzeciwie wielu państw to realizacja polityki na skraju militarnej, szantażu wobec Ukrainy i Polski.
My sobie jakby z tym radzimy, bo budujemy Baltic Pipe i dążymy do tego, żeby się uniezależnić w zakresie dostaw gazu od Rosji. Z drugiej strony ta pomoc Niemiec jest taka bardzo sojusznicza postawa w stosunku do Rosji w zakresie gazociągu Nord Stream 2, który z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego Niemiec praktycznie rzecz biorąc nie jest potrzebny i nic tutaj Niemcom nie zagraża. Jeśli chodzi o to, czy to jest dostawy gazu przez Bałtyk, czy też dostawy gazu z Polskę i Ukrainę, a więc i takie też w tym momencie demonstracyjne lekceważenie postaw innych państw w Unii Europejskiej, no bardzo niepokoi. Widać wyraźnie, że te silniejsze państwa w ramach Unii Europejskiej w wielu sprawach zaczynają się coraz mniej liczyć z postawą słabszych państw ekonomicznie.
Przeciwko Nord Stream 2 opowiedział się także amerykański Departament Stanu. Amerykańskie władze zapowiedziały, że wprowadzą sankcje dla firm współpracujących przy tej inwestycji. Jest ona realizowana przez rosyjski Gazprom, a finansowana przez zachodnioeuropejskie koncerny energetyczne. Według założeń Nord Stream 2 ma zostać oddany pod koniec przyszłego roku.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.